O, to jest ten dom.
Tu wynajmujesz pokój, tak?
Tak, tak.
I nie przeszkadza ci to, że w wieku 30 lat wynajmujesz pokój, żeby mieć własne mieszkanie?
To zależy od potrzeb. Jak ktoś ma potrzeby takiej stabilizacji, ubuntowania, może wziąć kredyt. Ja nie mam takiej potrzeby.
Pamiętasz siebie sprzed 10 lat, o czym wtedy marzyłeś?
No, czym ja mogłem marzyć? O niebieskich obłokach pewnie, jakieś takie nierzeczywiste pewnie plany, nadzieje. Nie mam pojęcia.
No ja wtedy nagrałam z tobą audycję Zarażony Bachem.
Pierwsze, co pamiętam, co mi się tak strasznie spodobało, no to w przedszkolu była taka pani, która prowadziła rytmikę i był taki pan. Wszyscy musieli w kółko biegać, jak były melodyjki, a potem się przybiegało do pianina, wszyscy siadali, no i się śpiewało piosenki. Ja pamiętam, że jak usiadłem i jak ten pan naciskał te klawisze, to było tak znacznie nade mną. Ja tak jakby od dołu patrzyłem na to, co się dzieje i ten ruch klawisza, że on opada i potem wraca do góry. I że tych klawiszy jest tyle. To było takie niesamowite dla mnie przeżycie. No to najdawniejsze wspomnienie. Później to było tak, że ta pani to zawołała rodziców chyba do przedszkola, że tam powiedzieć, że mam dobry słuch, że może być coś dalej. No i wyszło pianino. W 7 klasie mówię, nie, ja już nie będę ćwiczył, to jest bez sensu. Powiedziałem, że to już koniec, już mnie to nie interesuje. No a wszyscy mówili, no Filip, no co ty robisz? Pani, pamiętam, była taka od kształcenia słuchu, pani Nowak. I ona mówi, nie, mój drogi, ty tak od tego nie uciekniesz. Od muzyki to się nigdy nie ucieknie. No i się sprawdziło. Poszedłem do takiego liceum. Tam był taki pan od muzyki. Pan Gnat się nazywał. Chciałem ze słuchu przepisać sobie melody Gwiezdnych Wojen. No i wziąłem to, przepisałem i zaniosłem mu, żeby on to sprawdził, czy to jest dobrze napisane. On zobaczył, że jak ja to przepisałem, no to zaczął mnie sprawdzać. Słuch, tam takie całe dyktando mi zrobił, potem kazał coś zagrać. On to właśnie takim super sposobem zrobił, bo on nie namawiał mnie do tego, żeby coś dalej z tym robić, tylko że jak nie chcę, to nie. Ale pamiętam, pewnego razu na przerwie mówi, siadaj, usiadłem w tym fotelu i mówię, puszczę ci coś. I powiedział wtedy tak, że jeśli miałbyś kiedyś odjechać na bezludną wyspę i mógłbyś zabrać tylko jedną płytę, no to zabierz to. I to był zbiór taki Das Voltempirierte Klavier Bacha. I wtedy, wow, profesorze, czy ja mogę tą płytkę sobie pożyczyć na weekend? Ja tylko chcę posłuchać, nie będę przegrywał. On mówi, możesz sobie przegrać. No to wow. Pan Gnat tak stopniowo zaczął mi pożyczać coraz więcej płyt i jakby na tych przerwach 20-minutowych to ja tak przychodziłem, czy może coś jeszcze opowiedzieć. I on wtedy na przykład brał do sali i opowiadał, że tam w jakiejś kantacie Bach robi coś takiego, albo jakieś takie anegdotki. Tak stopniowo jakby wprowadzał w ten klimat. Zaczął mnie zarażać Bachem. Pewnego razu pan Gnat przyniósł mszę Hamol Bacha i mówi, posłuchaj sobie tego. No to wtedy to już była taka masakra dla mnie, bo jak sobie zapuściłem to, pierwszy utwór Kyrie, to słuchałem tego, nie wiem ile, no do następnej lekcji mieliśmy następnego dnia o 8, no to powiedzmy do tej 7 rano, potem żeby jeszcze poudawać przed mamą, że spałem i w kółko ten pierwszy utwór. Tego można słuchać w nieskończoność. Kawałek za kawałkiem i tam ciągle jakieś nowe warstwy się odkrywa. To jest nieskończona głębia w tym Bachu. Klamka zapadła. Zdałem do szkoły popołudniowej muzycznej na fortepian. No i 1 czerwca to słynna historia z dziadkiem, bo dziadek kupił mi takie 3 kasety z muzyką organową. Te 3 kasety sprawiły po 30 sekundach słuchania tego. Już wiedziałem, że to mają być organy.
Wtedy, kiedy on wysłuchał tych płyt tutaj u dziadka, to on w ogóle jak w amoku był. Nic, tylko organy i organy.
Ja uważam, że ciekawszy na pewno byłby fortepian. Tym bardziej, że fortepian można mieć albo pianino w domu, a organów nie. Ale Filip zaczął fantazjować i mówi, jak ja kiedyś dorosnę, będę miał własny dom, to sobie wybuduję specjalny pokój na organy i kupię organy. I odtąd nie było mowy o innej muzyce, tylko o muzyce organowej.
Co jest twoim marzeniem? Grać w kościele?
No właśnie, na razie siebie nie widzę. Kiedyś w Szczecinie byłem na koncercie, na prezentacjach organowych, gdzie był pan organista, ja, jakaś pani. Ten pan skończył grać, ukłonił się, te brawa takie, no, o takie. I koniec. Grać to bym najbardziej chciał właśnie nie tak koncertowo, bo moje marzenie to jest połączyć to z jakąś pomocą dla innych ludzi. To jest moje marzenie, żeby grając leczyć ludzi. Jak człowiek tego słucha, to ma się wrażenie, że obcuje się z doskonałością i ja przy tym odpływam, się czuję jak w niebie.
Leczyć ludzi? Ale czym ja chciałem leczyć
muzyką.
Ludzi? Czy ja wiem, czy można leczyć ludzi muzyką? Do jakiegoś stopnia można. Chociaż to by było fajne leczyć ludzi muzyką, tak jak sobie pomyślę, dźwiękami, żeby... No to faktycznie, coś w tym jest... Jako piękne marzenie takie nie z tego świata, to tak, to podtrzymuje. Obecnie jestem organistą w klasztorze kapucynów w Krakowie. Jestem nauczycielem klasy organów, opiekunem sekcji instrumentalnej w Szkole Muzycznej drugiego stopnia. Jestem wykładowcą klasy organów na Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie. Jestem członkiem archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Będę liderem zespołu Lazy Swingers Band. No i organistą kinowym. Dokładnie to nie umiem powiedzieć, ile rzeczy robię, ponieważ ciągle te rzeczy dochodzą nowe.
Spokojnie, nie?
Bardzo spokojnie. To wygląda, jakby tutaj już żadnego miasta nie było.
Tak, tak, tak. No bo to jest ostatnia dzielnica Krakowa. No i właśnie profesor mówi, że się ludzie cieszą, jak widzą tutaj, jak organista po prostu biegnie albo na rowerze, albo zadyszony wpada. No bo jest się jednak rozpoznawanym. Kolega mi opowiadał kiedyś, że postanowił sobie pojechać na drugi koniec Krakowa, żeby nie spotkać parafian. Siedzi w saunie z kumplami, a z drugiej strony jakieś dziecko biegnie i szczęść Boże! I on się próbował schować, ono, panie organista, to ja, to ja. Więc tak tej anonimowości takiej nie ma.
Nie wszystko ci wypada, nie? Tak.
Dlaczego?
Trzeba tak pamiętać.
To jest rozdwojenie jaźni, według mnie. Albo jest całoczasową, albo nie jest.
Za 3 minuty, więc nieźle. Włączyłem ekran teraz i komputer zaraz się wyświetli. Kiedyś zrobiłem taki na wyświetlaczu ekran, że było napisane, uwaga, śpiewały wszyscy głośno, naprawdę wszyscy. I to wyświetlenia w trakcie. No i zaczęli śpiewać.
Pan Filip przede wszystkim wydobywa z tego naszego skromnego instrumentu dźwięki, którym się nie spodziewał, że te organy mają w sobie. Także, ponieważ w czasie liturgii dotykamy, powiedzmy to, głębokości duszy ludzkiej także. I to jest modlitwa, to jest spotkanie. Spotykamy się we wspólnocie i myślę, że ten śpiew może też porwać po prostu. Może obudzić modlitwę, może zainspirować modlitwę. To jest nie tylko ozdoba liturgii, dlatego jest ważne, tak, prawda, żeby ta animacja była na odpowiednim poziomie. My się też z tego powodu bardzo cieszymy, że mamy organistę, który to zrobi w sposób profesjonalny. Dobrze po prostu zagra.
Ten też zawsze szczeka, potem drugi wyskakuje. Pierwszą przeję grałem, bo to zanim zagrasz pierwszą, to musisz mieć wszystko na blachę wyryte. Co, kiedy, dokładnie, we wszystkich tonacjach odpowiedzi. I to musi być tak, że druga w nocy ktoś cię budzi i musisz odpowiadać. I ja to miałem tak wyćwiczone, że no tak myślałem, nie? No ale sobie myślę, na wszelki wypadek to zapiszę wszystko, co jest. Ale myślę sobie, no ojcze nasz, no bez przesady. Potem było tak, że grałem tą pierwszą mszę w swoim życiu. No jak doszło do ojcze nasz, zapomniałem na początku melodii, a później zapomniałem już tekstu. I do tego mikrofonu jakieś takie robiłem, i słyszę, że ludzie śpiewają coś tam, ale no naprawdę to jak w najgorszym śnie, w koszmarze. Ani melodii, ani tekstu. Jeszcze amen dodałem na końcu. I pamiętam tego księdza, który odprawiał. On po prostu tak popatrzył do góry i taki widać, że no naprawdę nie wiedział, co się dzieje, bo do tego momentu w miarę wszystko tam szło. I ja pamiętam, jak przecie skończyła, w ogóle nie poszedłem po pieniądze, po nic, tylko się schowałem na tym chórze i czekałem, żeby ludzie wszyscy wyszli z kościoła. I to było moje pierwsze doświadczenie, pamiętam.
Ale nie nudzą cię msze?
Nie. Jak jest ta cała akcja liturgiczna, to za każdym razem jest inna. Inna atmosfera, inaczej ludzie śpiewają, troszeczkę w innych tempach. Dodatkowo muzyką mam olbrzymią możliwość nie to, że sterowania, bo ja jakby nie jestem od sterowania, od zaznaczania niektórych fragmentów i podkreślania tego przez dobór pieśni. Także to jest fajne uczucie, jak słychać, że ludzie to podłapują. I że ty to prowadzisz i że stajesz się jednością z tym całym zgromadzeniem. To jest super uczucie. Mi się to podoba. Autobus mamy.
Teraz 9 września.
Gramy?
O, tak, w Żorach.
Dobra.
A jak siostra poznała Filipa?
On mi opowiadał, mój kolega. I właśnie mówił, że jest taki Filip, który teraz jest w Krakowie. I ja się dowiedziałam, że ma koncert. To było w Słomnikach chyba. No i pojechałam na ten koncert. No i po koncercie poznaliśmy się.
I teraz co, razem jesteście w tej szkole? I w
tak, i w szkole, i w archidiecezjalnej komisji muzyki kościelnej. W różnych projektach i na koncertach także, bo Filip bardzo często akompaniuje naszemu zespołowi albo gra z nami.
Jakim zespołem?
Tak, Flores Rosarum. Nie mówił o Flores Rosarum. Nie mówił o Flores Rosarum. No to ja też o nim nic nie powiem. Ty, z jakimi zespołami współpracujesz?
Z waszym.
No, a czemu tutaj nie mówiłeś?
No często gramy razem. Fajnie, improwizacje tutaj, śpiewy.
Najważniejsza cecha Filipa.
No to, że jest kreatywny, naprawdę, od razu pomyśli, ma 10 rozwiązań na każdą sprawę. To jest właśnie niesamowite, że ciągle ma jakieś pomysły i no i to.
Znajdujemy się w archidiecezjalnej szkole muzycznej drugiego stopnia w Krakowie, gdzie dyrektorem jest profesor Wiesław Delimat.
To dzisiaj będzie tylko jeden uczeń?
Jeden.
Skończyłeś Akademię Muzyczną, pracowałeś w Niemczech budując organy i później w Norwegii byłeś budując organy.
I takie dwa momenty pamiętam, jak był dzień przed wylotem do Norwegii i pamiętam, że usiedliśmy, dziadek, babcia, mama i się zaczęła wielka dyskusja, że to jest bardzo źle, że ja będę dalej studiował, że to już jest ten czas, kiedy powinienem pracować, że już starczy tej nauki, no bo po co tyle się uczyć, że już trzeba iść do pracy, przecież już jestem wykształconym muzykiem. A może powinienem zacząć też pomagać rodzinie i zarabiać. I to było dla mnie najgorsze takie przeżycie, taki totalny brak wsparcia z rodziny, totalny brak zrozumienia. Miałem wrażenie, jakbym z obcymi jakimiś ludźmi był, którzy kompletnie chyba nie rozumieją, o co mi chodzi.
Rozumiesz, dlaczego dziadkowie i mama tak mówili?
Rozumiem. Dlatego, że nie rozumieli mnie. Rozumiem dziadka, który jest wychowany w tym systemie, w którym rzeczą nadrzędną była praca i zapewniało to takie poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Rozumiem mamę, bo ma taką konstrukcję. Babcia wtedy milczała, pamiętam, bo babcia zawsze tak raczej mnie broni. To jest też mało obiektywne. Zawsze jest babcia za mną, cokolwiek mi się nie działo. To jest urocze. Ja oczywiście z tej pozycji nie protestuję, ale wiem, jak to wygląda. Pamiętam, kiedy sobie o tym przypomniałem, grając do filmu niemego, nie pamiętam już którego, ale na festiwalu na Rugi, kiedy cały kościół był ludzi i jak przyszedł do mnie słuchacz i on mówi, że niesamowite wydarzenie w jego życiu, że on czegoś takiego nigdy nie spotkał, że mówi, że na tym graniu on się wzruszył i że mi dziękuję za to, bo to chyba zmienia jego podejście do życia. Ja wtedy sobie przypomniałem ten moment, kiedy cała rodzina mówiła, że absolutnie nie, że tutaj już powinienem z tym skończyć. I sobie pomyślałem, właśnie bardzo dobrze, że nie skończyłem, właśnie bardzo dobrze, że się rozwijam I nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby zdradzić samego siebie w tej chęci rozwoju. Albo w tym, żeby iść na jakieś układy, albo jakieś takie zależności, które sprawią, że ten pęd do rozwoju, który musi się na szczerości opierać, że to będzie przez jakieś tam rzeczy, które inni chcą, że to będzie zatamowane. No to jak tam koncercik się udał?
Koncercik? No udał się, chociaż błędów nie zabrakło, ale...
A dobrze ci się grało?
Fajnie.
Co dzisiaj gramy, powiedz?
Dzisiaj, no możemy troszeczkę nad fugą popracować.
Możemy. Jesteś zestresowany?
Nie.
Albo jesteś po koncercie, wiesz, wyczerpany. Albo ćwiczyłeś na ten koncert i na dzisiejszą lekcję, tak?
Dzisiaj też ćwiczyłem.
Dzisiaj też ćwiczyłeś. To może po prostu...
Nie, na koncert już.
Aha, to może się przegrałeś po prostu. Bo teraz masz takie bardzo mocne uderzenie. Spróbuj teraz zagrać po prostu lżej wszystko, dobra? Teraz co nie gra, nie? I to jest dla mnie to jest fascynujące właśnie w takim uczeniu, że ja muszę się zastanowić, co w tym uczniu jest takiego, co sprawia, że na przykład zagra dobrze, albo co zagra źle. Znaczy mi się to nie znudzi, bo każdy jest inny uczeń. I to jest fascynujące, że ja nie mogę mieć takiego jakiegoś standardu do każdego, że każdemu to samo, że każda lekcja to samo, tylko to muszę dostosować do danego ucznia. Wejść w jego skórę i się zastanowić.
A kto był twoim mentorem muzycznym?
Krzysztof Bossert. 18 profesorów musiałem poznać, żeby poznać tego jedynego właściwego, o którym wiedziałem już po 10 minutach, że to będzie ten, że to jest ta osoba. To też nie było łatwe, no bo tutaj może to brzmieć w tych opowieściach bardzo pięknie, ale Bossert jest cholerykiem, który nie blokuje przepływu żadnych emocji, ani radości, ani smutku, ani gniewu. To jest człowiek, jeden z niewielu, których znał, który jak się złości, to się złości. A że ma duże spektrum przez muzykę romantyczną tych emocji, duże ich natężenie, to my nazywaliśmy to eksplozjami. Pamiętam moment przełomowy po pierwszym roku i on mi też to później powiedział, że lekcja każda ze mną, on mi mówi, a u mnie ciągle jest to samo. Zero postępu. I sobie myślał, albo ten człowiek jest bardzo zdolny, tylko że potrzebuje więcej czasu, i po prostu przejść tak jak przez jakieś wzgórze, żeby zobaczyć, co jest na drugiej stronie, albo jest niezdolny. I on mówi, że on nie wiedział tego u mnie, no bo mówi, no grałeś jak kloc. Drewniane, wszystko kwadratowe, zero muzyki. Oczywiście on mi nic nie mówił, tylko zawsze ja, zerszyn. No i takie zerszyn cały czas był, aż egzamin grałem końcoworoczny. No i zagrałem na tej próbie, on przyszedł do góry, jak zaczął się wydzierać, szajse. I takie echo po tym kościele, takie ej, on szajse. To jest wszystko do niczego. Cały rok cię uczę i nic z ciebie nie ma, nic. Ja tak patrzę na niego, on, co się gapisz? Siedzisz przy tych organach jak myszka Miki. No zrób coś, graj, a nie się patrzysz. Ja już czuję, już łzy mi lecą, ręce się trzęsą. Ja mówię, o, zaraz się zacznie ten dramat, który jest zawsze z koreankami. Nie ma, albo grasz, albo do widzenia. I się poczułem tak, jakbym, nie wiem, jakby się palił wieżowiec i miałbym skoczyć. Skoczę i się zabiję, albo spłonę w płomieniach. No i stwierdziłem, no to skoczę. I wtedy to był taki moment, że pełna mobilizacja, pierwszy dźwięk poszedł, to jak po prostu ogień jakby ze mnie poszedł. Cały program zagrałem. I on przyszedł do góry i mówi, ja... Nareszcie. Bardzo ładnie. Super. Bardzo ciężko jest określać te wszystkie rzeczy te związane z tym poczuciem muzykalności w środku, z tymi procesami, które są podczas grania. To jest wewnętrzne uczucie takiego kołysania. Jest mocniej i słabiej. Mocniej i słabiej. I to jest nieregularne. I to może mieć różną prędkość. Może być wolniejsze, może mieć szybsze. I to pulsuje. To jest jak bicie serca. w tą i w tą, tak jakby huśtać dziecko na huśtawce. Jest mocniej i to i wraca, i mocniej i to można rozpędzać. No i to każdy czuje inaczej. To mój profesor to czuł w brzuchu. On mi zawsze pokazywał, zobacz tu, i nad pępkiem pokazywał taki punkt. No to ja tam szukałem tego w brzuchu, ale ja tego nie mam w brzuchu. Ja to gdzieś czuję, gdzieś to czuję w środku, w ciele. Tak jakby tam coś, jakieś zwierzę było i ono w tą stronę idzie, a potem w tą stronę, w tą i w tą. I przed graniem można to wzbudzić i to czuć. I wtedy jak się zaczyna grać, to to definiuje ten podstawowy rytm, który idzie. To jest cholernie ciężkie do wytłumaczenia, ale tego się nauczyłem właśnie w Würzburgu u tego profesora.
Najdziwniejsze miejsce, gdzie grałem na organach? No tak, chyba kino. W kinie Ars w Krakowie grałem do transmisji meczu Ligi Mistrzów. Był taki przypadek w Krzeszowie, gdzie grałem prezentacje organowe, ale oprócz grania tych prezentacji organowych pomagałem przy restauracji stali, ponieważ dziewczyna moja była konserwatorką obrazów i tam coś pomagałem, jakieś takie proste, techniczne rzeczy. W stroju roboczym, umazany tam farbami. No i przyszła wycieczka Niemców. Chodzili po kościele i już nie pamiętam, kto to mówił, czy dziewczyna, czy przewodnik, że może bym zagrał im prezentację taką 20-minutową organów. No i ci Niemcy, jak mnie tak zobaczyli w tym stroju roboczym, spodnie poplamione, polar obrzydliwy, pewnie włosy tłuste, jak to w robocie. Pewnie pomyśleli, że taki robot techniczny to powciska trochę wdzięków, chce ich nabrać, nie? No to ile to kosztuje? Czy 20 zł będzie dobrze? Ja mówię, zagram i wtedy tam o to ocenicie, nie? Zagrałem kilka utworów. Przyszedłem na dół, patrzę, kapelusz. W tym kapeluszu nazbierane chyba było 200 czy coś euro. I oni wszyscy tak mnie zaczęli wtedy przepraszać, że oni nie wiedzieli, gdzie tutaj ja studiowałem i tak dalej, a że to jest wycieczka jakichś lekarzy ze Stuttgartu, że gdybym kiedykolwiek czegoś potrzebował, to jest wizytówka, jak tam będę, to mam do nich dzwonić, i że bardzo przepraszają za to i że fantastycznie. Taką świadomość tym, kim ja jestem, czego potrzebuję i co sprawia, że to moje życie ma sens, to do tego przyczyniają się tylko procesy, w których przeżywam, przeżywałem i będę przeżywał, i na to wcale się nie blokuję, takie bardzo duże dawki cierpienia wewnętrznego. Bo to mogę nawet przełożyć to z muzyki. To muzyka składa się z następstw, tak naprawdę konsonansów, dysonansów, czyli z brzmień przyjaznych dla ludzkiego ucha i z brzmień nieprzyjaznych. I by się wydawało, że fajnie, jakby były ciągle te przyjazne, ale to by była nuda. Wtedy w utworze nie powstaje żadna dramaturgia. To wszystko zmierza do punktu końcowego, w którym to wszystko się rozwiązuje i jest jedno wielkie takie radosne współbrzmienie. To jeśli sobie przypomnę Norwegię, to był jeden z najbardziej trudnego czasu dla mnie. Ponieważ wtedy przeżywałem rozstanie z dziewczyną byłą. To było praktycznie nie do wytrzymania, ale jakoś to wytrzymałem i powtórzyłbym to zawsze. Pierwszy raz wtedy poczułem, że ja się faktycznie zmieniłem. Moje postrzeganie świata, moje funkcjonowanie też się zmieniło. Rozwinąłem się tak osobowościowo.
Mój największy kłopot z tym reportażem to jest taki, że są głównie twoje jasne strony, tak jakbyś tych ciemnych w ogóle nie przeżywał.
No bo ja to zachowuję dla siebie. Ja rzadko o tym mówię komukolwiek.
Co będzie się tu działo?
No próbę sobie zrobimy przed graniem. Zespołu Lazy Swingers Band. Zespołu grającego swing. Nazwę wymyśliła koleżanka z chóru.
A istnienie zespołu?
A istnienie zespołu wymyśliłem ja, bo nie mogłem znieść, jak zespoły na żywo grały za szybko. I w hotelu na festiwalu w Tarnowie, pamiętam, wziąłem taką pięknie ubraną dziewczynę do tańca i akurat zespół, który grał bardzo szybko i musiałem z nią przemęczyć się 6 minut. Pomyślałem sobie, że można grać i wolniej, i ładniej.
I jak zbierałeś członków do swojego zespołu?
No to kabaret ze zbieraniem. Pierwszy trębacz trafił tak, że grał akurat na odpuście parafialnym. Na trąbce sobie grał, więc zapytałem, czy by nie mógł zagrać takiej jazzowej melodyjki. Zagrał, mówił, że zawsze chciał grać swing. No to dobrze. No kiedyś jechałem pociągiem kolei małopolskich.
Pani kierownik pociągu poprosiła mnie o bilet. Dałem jej ten bilet i ona powiedziała, czy pani gra na pianinie? Ja mówię, no że tak. Pytam, a skąd pani wie? Ona mówi, ach, bo prawie grałem w pańskim zespole. Ja mówię, jak to? Ona mówi, mamy wspólnych tych znajomych. Ja gram amatorsko na perkusji. Ja mówię, Filip jestem. Ona mówi, Sylwia. Ja mówię, no to wpadnij na próbę, sobie pograsz. No i gra z nami. Dobra, to słuchajcie, siądźmy, tak? Powiem. Halo. To może powtórzymy sobie te kawałki, w których Szymon.
Mamy Jerry Rosser, początek wybrać.
Dobra.
Tak jest.
Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Pojęcia o tym, jak grać jazzowo. Czasem ludzie z zespołu, no właśnie, jest milczenie. Ja się pytam, jak? No popracuj może nad tym.
Czyli muzyk klasyczny nie jest w stanie, tak?
A gdzie tam? Natomiast to, co wnoszę do zespołu, co mi się wydaje, to, że posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki tej poważnej, tak zwanej poważnej, że jestem w stanie analitycznie spojrzeć na to, jak gra nasz ten zespół jazzowy i tak pokierować każdą nutą, każdą frazą, żeby to było zbliżone do tych nagrań. Bo jakby odnajduję środki muzyczne i środki wykonawcze, jak to robić. I bardzo chętnie kiedyś doprowadziłbym do takiej sytuacji, że ktoś by ten zespół przejął, tylko ja bym chciał, żeby to na poziomie nadal takim było, nie? Że ten zespół będzie grał, ja będę tańczył. Kwestia, przy tej końcówce, coraz głośniej, nie? Teraz to spoko, ale wieczorem to tam dawaj co sił, wiesz.
Czy już jesteście rozpoznawalni rzeczywiście?
Wydaje mi się, że w środowisku tańca Lindy Hop, tak. Tak, już graliśmy. W wielu społecznościach, wrocławska społeczność, w Katowicach społeczność, w Gdańsku nawet daleko. We wrześniu wybieram się do Rumunii na Trans Swingvania, to jest festiwal swingowy, tańca swingowego. Mieliśmy zaproszenie do Wiednia, ale też niestety musieliśmy zrezygnować, ponieważ nie dogadaliśmy terminu i parę osób po prostu nie mogło, ale no powoli wychodzimy poza Polskę zasięg, także to jest, myślę, że skok na inny level.
A jak się to nazywało?
Pierwszy międzynarodowy konkurs organów kinowych w Berlinie.
I nie ma nic uroczystości z rozdania nagród? A jakbyś wpisał swoje nazwisko i że Berlin?
No nie ma chyba. To było takie pasmo sukcesów. Na początku wygrałem konkurs ministerialny na napisanie programu nauczania do szkół średnich. A w lipcu pojechałem do tego Berlina i wygrałem ten konkurs organowy. No i pamiętam, dzwonię do taty i mówię, słuchaj, no wygrałem. Tata, co? Ty? Ja mówię, no ja. Aha. No to super. Czyli tyle lat nie było zmarnowanych. I w ogóle, ja wtedy sobie myślałem, Boże, to w takich kategoriach myśli, że to zmarnowane. A do mamy, jak zadzwoniłem, to mama mówi, no to gratuluję, to nareszcie odbijesz się od dna. I to było dla mnie takie porażające. To znaczy, że oni mają takie postrzeganie, że na jakimś dnie jestem ostatecznym, że gram w kościele, uczę w szkole, że to jest chyba najgorsze, co może człowieka spotkać w życiu, jak może człowiek skończyć, grając w kościele, ucząc w szkole. Też to mi dało do myślenia i widzę, że po prostu nie wolno patrzeć na innych. Bo każdy ma jakąś swoją własną prawdę, o której jest święcie przekonany i w dobrej wierze próbuje tą prawdę narzucać innym. Każdy ma własną prawdę.